Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow.
A w naszym studiu Jan Kozłowski, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, panie pośle, witam.
Witam serdecznie.
Pan nie widział wczoraj tego meczu Polska-Szwecja?
Widziałem kawałek
trochę w telewizji.
Tak.
I... Tak sobie pomyślałam, czy piłka ręczna nie mogłaby stać się naszą nową religią? Czy to musi być piłka nożna? Pan na przykład wiem, że lubi rugby.
Ale właśnie, bo wszyscy się zachwycają. Bardzo dobrze, że wczoraj cieszy to zwycięstwo nad Szwedami, ale tydzień temu chcę przypomnieć, że nasi rugbyści, reprezentacja Polski wygrała z Ukrainą, czyli zrewanżowała się również za piłkarzy i o tym jakoś mniej, no ale...
Ale jak to jest, że tak nie możemy się przestawić na jakąś inną religię?
Wyznawcy futbolu. Religia,
ale... jest coś w tym.
Ale ja myślę, że byłoby dobrze, gdyby nie tylko właśnie futbol...
Co, że przecież nam nie idzie, no.
Że nie idzie, ale no to jednak jest taka gra, która... najlepiej zrozumiała, ona jest bardzo prosta i w związku z tym no, najłatwiej się to ogląda, chociaż myślę, że piłka ręczna też jest.
A to pańskie rugby to takie trudne?
No troszkę inaczej się to ogląda, bo tam bramki są inne, inaczej się liczy punkty, nie tak prosto.
No dobrze, pomówmy o sprawach mniej przyjemnych. Dzisiaj będzie przed Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku pikieta pracowników szpitala w Kościerzynie. Nie wiem, czy pan słyszał o takiej dosyć trudnej sytuacji, która tam jest także finansowej. Jakby bezpośrednim zarzewiem tej pikiety jest zapowiedź, że dostaną tylko 70% pensji w tym miesiącu. Nie wiem, czy pan wie, ale także pod pańskim adresem są sformułowane zarzuty, że pan i nowy marszałek Mieczysław Struk w jakimś sensie doprowadziliście do takiej sytuacji ten szpital.
Oficjalnie informacji żadnych nie mam, natomiast oczywiście przesłuchy są takie. Jak chodzi o te pensje, to wczoraj rozmawiałem z wicemarszałek ze Chcison i ona twierdzi, że te pensje będą wypłacone do końca kwietnia, tylko rzeczywiście, że ze względu na płynność, no rozwiązanie jest proponowane 70% teraz i 30% pod koniec miesiąca i zapewnia, że tak będzie zrealizowane, więc myślę, że to jednak, jeżeli wicemarszałek to mówi, to powinni pracownicy jakoś zaufać temu. Natomiast jak chodzi o inne rzeczy, to tak jak powiedziałem, żadnych informacji nie mam. Jak będę, to się chętnie odniosę do tego. Ja tylko powiem tak, że nigdy nie było dramatycznej sytuacji w tym szpitalu, kiedy powołaliśmy dyrektora Styczyńskiego. Wydawało się, że to jest osoba, no, która miała doświadczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, więc odpowiednio przygotowana, więc wydawało się, że dobra kandydatura. A poza tym była przypowołana cały czas rada poprzednio jeszcze społeczna, gdzie byli przedstawiciele wszystkich opcji, bo staraliśmy się, żeby to równo dzielić. I pytam się, gdzie w takim razie byli przedstawiciele tych partii, które w tej chwili tam zgłaszają te pretensje. Bo to oni powinni przede wszystkim przekazywać nam sygnały, tak?
No właśnie, Lewica, która tam złożyła zawiadomienie do prokuratury, mówi, żebyście celowo zadłużali szpital, żeby go w konsekwencji sprzedać.
Nie, no to jest, wie pani... Ja myślę, że jeżeli ktoś niczym nie zaistniał, nic nie robił i teraz chce wypłynąć jakoś, no to formułuje takie zarzuty, które są absurdalne zupełnie. Jeżeli ja już 4 lata jestem poza, a tam jeszcze sprawa była połączenia, żeby poprawić kondycję tego szpitala, żeby wzmocnić jego możliwości, to przecież dzierżążno przekazaliśmy temu szpitalowi i na ogół, jeżeli popatrzymy na przykład, jak ośrodek rehabilitacyjny Jantar działa, to widać, że to daje duże możliwości. Widocznie nie zostały wykorzystane, natomiast intencje na pewno były przeciwne do tych, które formułują w tej chwili panowie z Rady Powiatowej SLD.
Panie pośle, prezydent Ukrainy ułaskawił skazanego na 4 lata byłego szefa MSW Jurija Łucenkę. To jest jakiś gest w stosunku do Unii Europejskiej?
To jest gest oczekiwany przez Unię Europejską, dlatego że cały czas były formułowane zarzuty w stosunku do prezydenta Janukowicza, w ogóle do w tej chwili partii regionów, która rządzi na Ukrainie, że oni prawo stosują wybiórczo, tak? Tylko właśnie do opozycji. I ponieważ ma być szczyt Partnerstwa Wschodniego w listopadzie w Wilnie i tam powinna zapaść decyzja o podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, nam na tym bardzo zależy i po to były rozmowy i prezydenta naszego Komorowskiego i premiera, bo jesteśmy orędownikiem wejścia generalnie Ukrainy do Unii Europejskiej i stąd wydaje się, że to jest taki pierwszy pozytywny sygnał ze strony ukraińskiej.
A Julia Tymoszenko?
No, tu będzie pewnie sprawa poważniejsza, bo też i zarzuty niestety są i poważne.
Coraz poważniejsze.
Ale ja myślę, że znajdą może jakieś rozwiązanie pośrednie. Może zaproponują, żeby to leczenie było gdzieś na przykład poza Ukrainą, czy czy już nie będą dalej
Europa jest zarzutów. Jakoś tak bardziej gotowa pójść na rękę Ukrainie i podpisać umowę?
Ja myślę, że w tym cały czas taka jest w tej chwili polityka Europy, żeby jednak Europę wciągnąć w sferę Unii Europejskiej, bo to byłoby dobre i dla Unii, i dla, a szczególnie dla Ukrainy, bo jak się rozmawia z Ukraińcami, to oni nie bardzo wierzą w to, która partia wygra. Twierdzą, że się nic nie zmieni. Natomiast jeżeli wejdą do Unii Europejskiej, podpiszą umowę stowarzyszeniową i zaczną, i będą musieli spełniać te kryteria, których oczekuje Unia Europejska, to to dopiero wpłynie na zmianę ich życia i dopiero da im tak naprawdę wiarę, że coś się może zmienić.
Niech mi pan powie, porozmawiamy chwilę o budżecie. Ostatnio taka się pojawiła opinia, że ta rezolucja parlamentu odrzucająca to porozumienie budżetowe, to jest oczywiście opinia przedstawicieli PiS-u, to jest wynik słabej pozycji Platformy Obywatelskiej w partii, Europejskiej Partii Ludowej, która poparła to stanowisko.
Nie, rzeczywiście nasza opinia była inna, bo myśmy nie chcieli odrzucenia, tylko sformułowania pewnych warunków, pod jakimi będzie przyjęty budżet. Natomiast to oczywiście tak, są dwie płaszczyzny. Jedna to jest płaszczyzna polityczna, bo tutaj rozgrywają właśnie socjaliści, głównie niemieccy, ponieważ przewodniczącym parlamentu jest Martin Schulz, socjalista, który chce pokazać, że nie tylko kanclerz Merkel tutaj rozgrywa swoją partię, ale on też jest osobą istotną na tej szachownicy.
I
to wszystko jest przed wyborami, więc socjaliści niemieccy na pewno. Ale też muszę powiedzieć, że w naszej grupie politycznej, na przykład Francuzi, ponieważ mają za premiera socjalistę, więc też no, tu pewna rozgrywka się toczy, a z kolei szefem Komisji Budżetowej jest właśnie Francuz, Lamassoure z naszej opcji, więc pewne rozgrywki polityczne, ale ja myślę tak, że te one są istotne i stąd też to sformułowanie takie, że odrzucamy, ale to jest tylko taki wist, jak się rozpoczyna negocjacje, bo tak naprawdę ta rezolucja
taka gra
to jest,
troszkę, tak?
Trochę gra, to jest rozpoczęcie negocjacji, teraz będą negocjacje trwały i istotniejsze są warunki merytoryczne, a tymi warunkami merytorycznymi to jest tak zwane wprowadzenie mechanizmu elastyczności. To jest bardzo istotne, ponieważ dotychczas było tak, ustalamy budżet na 7 lat, a potem roczne budżety. I teraz jeżeli w rocznym budżetu nie będą wykorzystane wszystkie środki, a tak było na początku, bo te projekty wieloletnie się rozpędzają. I co się działo? Te pieniądze wracały do państw. Każdy minister finansów, łącznie z naszym ministrem rosyjskim, chętnie zagospodarował. Ale potem jak trzeba zwrócić te pieniądze pod koniec tego okresu wieloletniego, to wtedy wszyscy mówią, a tu zaciskamy pasa, a tu kryzys i tak dalej. I w tej chwili to konsekwencja jest taka, że mamy 16 miliardów niezapłaconych faktur pod koniec tego. I żeby tego uniknąć, to właśnie chcemy w przyszłym tym perspektywie finansowej wprowadzić to.
No dobrze, ale nie jest to tak, że to może być się stać, że te pokrycie tych rachunków będzie kosztem jakby no, wydatków nowych, inwestycyjnych?
Nie, zdecydowanie nie. To jest jeden z warunków, że najpierw właśnie te państwa muszą, tak powiem, wyczyścić sytuację obecną i dopiero wtedy przejść do negocjacji na budżet, perspektywie kolejną.
Rozmawialiśmy chwilę o Ukrainie. Teraz pojawił się taki zarzut pod adresem polskich władz właściwie, że po podpisaniu tego memorandum w sprawie gazociągu Jamał 2, że to jest działanie przeciwko Ukrainie. Ma pan też takie poczucie, że dajemy takie dziwne sygnały Ukraińcom, tak? Że oto zgadzamy się na jakieś rozmowy z Rosjanami, żeby budowano nowy gazociąg, który omija Ukrainę.
Ja w tej sprawie jestem mało zorientowany, bo tyle tylko, co wczoraj trochę posłuchałem, ponieważ cały tydzień byłem poza krajem, ale nawet poza Unią Europejską, bo w Serbii, w Czarnogórze i w związku z tym no, mało wiem w tej sprawie, w związku z tym nie chcę komentować czegoś, w czym nie jestem zorientowany.
Przed nami rocznica katastrofy smoleńskiej. Co pan tak myśli sobie po 3 latach?
No, ja myślę, że te demonstracje naprawdę, one mają zupełnie inny cel niż się formułuje. Cel jest polityczny tych demonstracji, a nie jakiś żałobny. Także ja oczywiście straciliśmy tutaj naszych przyjaciół z Wybrzeża. Więc ja uważam, że każdy powinien, że jak powiem już, oczywiście uczestniczyć w składaniu wieńców czy oddaniu hołdu. Natomiast demonstracje, tak jak się zapowiada, przed siedzibą premiera i tak dalej, to uważam, to jest nadużycie i to jest wręcz brukanie pamięci tych osób.
No dobrze, ale z jednej strony to jest stanowisko tych Prawa i Sprawiedliwości, tam klubów Gazety Polskiej, a z drugiej strony nie jest to dosyć dziwne, czy nawet w jakimś sensie zatrważające, że po 3 latach śledztwo gdzieś tam sobie tkwi w tej sprawie. Właściwie niekończone tematy.
Tak, to rzeczywiście jest niepokojące i bardzo dziwne, że jeżeli ja słyszę, że po 3 latach dopiero prokuratura jedzie i sprawdza, na jakiej wysokości ta brzoza była ucięta, to dla mnie jest zdumiewające, ale nie wiem, czy to jest kwestia właśnie, że prokuratura tak działa, bo mamy przykłady, że nie tylko w tej sprawie prokuratura źle działa, więc ale tutaj myślę, że premier powinien chyba ostrzej zareagować, nie wiem, bo to rzeczywiście jest nie do przyjęcia, żeby po 3 latach jeszcze sprawdzać podstawowe fakty.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.